Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W Watykanie gościli chrześcijanie ewangeliczni. Papież przypomniał im o negatywnych konsekwencjach podziału Kościoła. Stolica Apostolska oczekuje od muzułmanów stanowczej reakcji po bestialskim mordzie na chrześcijańskim małżeństwie w Pakistanie. Brytyjski rząd narzuca szkołom gejowską indoktrynację. Kościół będzie się bronił. 6 listopada zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Do podejmowania większych wysiłków na rzecz jedności chrześcijan zachęcił Franciszek, spotykając się z przedstawicielami Światowego Aliansu Ewangelicznego.
Rzeczywistość naszych podziałów szpeci piękno jedynej szaty Chrystusa, lecz nie niszczy całkowicie głębokiej jedności, którą łaska rodzi we wszystkich ochrzczonych. Skuteczność chrześcijańskiego przepowiadania byłaby na pewno większa, gdyby chrześcijanie pokonali istniejące podziały i mogli wspólnie sprawować sakramenty oraz razem głosić Słowo Boże i świadczyć miłosierdzie. Cieszy mnie wiadomość o tym, że w wielu krajach katolicy i ewangelicy nawiązali relacje braterstwa i współpracy.
Stolica Apostolska domaga się od muzułmanów stanowczej reakcji na barbarzyństwa popełniane w imię islamu. Nawet zwierzęta nie dopuszczają się tak bestialskich czynów, to zło w czystej postaci, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Jean-Louis Thorin, wieloletni szef papieskiej dyplomacji, a obecnie przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. W ten sposób zareagował on na ukamieniowanie i spalenie żywcem chrześcijańskiego małżeństwa w Pakistanie za rzekomą obrazę Koranu. To właśnie ta zbrodnia jest największą obrazą islamu. W interesie muzułmanów powinno być odcięcie się od jej sprawców, mówi kardynał Thorin.
Może się szokuje.
Jestem wstrząśnięty. Brak słów na takie barbarzyństwa. Tym bardziej, że są one motywowane względami religijnymi. Religia tymczasem nie może uzasadnić i usprawiedliwiać takich zbrodni. Problemem jest samo prawo przeciwko bluźnierstwom. Z jednej strony istnieją przekonania religijne, które trzeba uszanować, ale z drugiej strony istnieje też pewne minimum ludzkiej godności, którą trzeba zachować i bronić. Czy w takiej sytuacji nie powinna interweniować wspólnota międzynarodowa? Stawiam to pytanie. Jak długo można pozostać biernym wobec takich zbrodni, które są uzasadniane i usprawiedliwiane religią?
Tym niemniej kardynał Thorin podkreślił, że wciąż jesteśmy skazani na dialog z muzułmanami, choć jak zastrzegł, atmosfera jest wyjątkowo zła, jeśli weźmie się pod uwagę również to, co dzieje się w państwie islamskim. Szef watykańskiej dykasterii przyznał, że dialog z muzułmanami zawsze miał swoje słabe punkty. Jednym z nich jest prawo do zmiany religii, możliwość nawrócenia. O tym nie można nawet wspomnieć. Przyznaje się często wolność kultu, ale wolność religijna, tak jak my ją rozumiemy, nie mieści się naszym partnerom w głowie, powiedział francuski hierarcha. Szkoły katolickie uczą tolerancji i otwarcia, jednocześnie jednak wymaga się od nich, by jasno wyjaśniały różnice między związkami cywilnymi i katolickim rozumieniem małżeństwa. W ten sposób sekretariat Episkopatu Anglii i Walii do spraw edukacji broni się przed narzucaniem kościelnym szkołom gejowskiej indoktrynacji. W ubiegłą niedzielę zapowiedziała to brytyjska minister edukacji Nicky Morgan. Oświadczyła ona, że również szkoły wyznaniowe muszą wpajać uczniom nowe brytyjskie wartości, a w szczególności poszanowanie dla związków lesbijskich, gejowskich i transseksualnych. Szkołom, które się temu nie podporządkują, zagrożono karami, a nawet zamknięciem. W minionych tygodniach skontrolowano pod tym względem 40 szkół wyznaniowych. Raport z wizytacji nie został jeszcze ogłoszony, już teraz jednak wiadomo, że nie jest on zadowalający. W odpowiedzi na pogróżki ze strony ministerstwa Kościół katolicki zapewnił, że w kościelnych szkołach zawsze uczono wartości, które są zarówno katolickie, jak i brytyjskie. Uczniowie zostaną poinformowani o małżeństwach cywilnych, ale promować będziemy katolickie rozumienie małżeństwa, czytamy w oświadczeniu sekretariatu Episkopatu Anglii i Walii do spraw edukacji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Na Jasnej Górze, w oktawie Wszystkich Świętych, szczególna modlitwa w intencji zmarłych trwa także w podziemiach Kaplicy Matki Bożej, gdzie w niszach wykutych w skale pochowani są ojcowie i bracia Paulini. Zabytkowe krypty otwierane są tylko raz w roku, właśnie w listopadzie. Jak szacują Paulini, każdego roku do podziemi schodzi kilkanaście tysięcy osób. Zapraszamy do wysłuchania materiału zrealizowanego przez Radio Jasna Góra. Audycję przygotowała Izabella Tyras. Przed mikrofonem brat Damian Wojciechowski. Zapraszam na nasz magazyn.
Krypty na Jasnej Górze powstały w latach 40. XVII wieku. Pierwsze kości zakonników złożono tu 13 października 1836 roku po 7-godzinnym nabożeństwie żałobnym.
Jesteśmy w krypcie w katakumbach paulińskich.
Ojciec Stanisław Rudziński.
Kiedy rozbudowywano kaplicę Matki Bożej, tę część barokową, w XVII wieku tutaj wykonano kryptę grzebalną dla zmarłych zakonników. Przez środek tutaj przebiega taka ściana i tutaj znajdują się wnęki, gdzie tam są chowani zmarli zakonnicy. Taki był zwyczaj, że kiedy umierał zakonnik, tutaj go chowano i po 100 latach, około 100 lat trzeba było, żeby opróżnić to miejsce, więc te prochy, które ocalały, wyjmowano z tych wnęk i umieszczano w urnach. Tutaj jest ołtarz na wprost i obok są umieszczone urny. Tam znajdują się prochy zmarłych zakonników, które po prostu wyjęto z tych nisz, aby umożliwić pochówek następnemu zakonnikowi. Przy wejściu do tej krypty znajduje się taka tablica pamiątkowa, gdzie są nazwiska tych ojców, którzy tutaj są pochowani. No i z kilkudziesięciu tutaj pochowanych zmarłych zakonników, przeor Jasnej Góry z okresu okupacji, ojciec Norbert Motylewski, czy choćby tutaj taki ojciec zakonu, wzór do naśladowania, generał ojciec Alojzy Wrzalik, który zmarł w opinii świętości, ojciec Klemens Izdebski, to są ojcowie, którzy jakoś zaznaczyli się tutaj w dziejach Jasnej Góry z okresu okupacji, okres powojenny, to takie nazwiska bardzo znane, dla Paulinów bardzo drogie. Blisko ołtarza znajduje się płyta metalowa. Jakbyśmy ją podnieśli, to pod nami jest jeszcze jedna krypta. Mniejsza oczywiście i tam znajdują się prochy, urny zmarłych zakonników. Także to jest takie dwa poziomy właściwie. Tamta krypta niżej już jest wykuta w skale wapiennej.
Nisze grobowe otwierane są na Jasnej Górze tylko raz w roku, właśnie w okresie Wszystkich Świętych. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem pielgrzymów.
Niesamowite wrażenie rzeczywiście robi to na mnie. To są odległe lata, nie takie jak można spotkać na tutejszych cmentarzach, które są, no wiadomo, już nowsze. Także no, taka podróż w przeszłość.
Prawie co roku wchodzę tutaj, modlę się na parę minut chociaż, żeby oddać tym wszystkim braciom, ojcom, chociaż to zdrowaś Maria.
Państwo zapalili znicze tutaj.
Bo tu braciszek nasz leży. Od 50 lat przyjeżdżamy tu co roku. Dzień zaduszny.
Po prostu pomyśleć o tym, ile lat trwa to wszystko i trwa dalej i będzie trwało. Dla mnie jest to coś takiego bardzo, bardzo specyficznego, którego nie można doświadczyć na co dzień.
Potrzebna jest ta krypta otwarta i groby nasze po to, żebyśmy czytali te dawne napisy, które może dzisiaj zniknęły, ale takie wymowne, gdzie oni z zagrobu do nas mówią, czym ty jesteś, ja byłem, czym ja jestem, ty będziesz.
W krypcie, w miejscu, gdzie niegdyś wysypywano kości zmarłych zakonników, stoi dziś ołtarz, przy którym w dzień zaduszny i w czasie całej oktawy Wszystkich Świętych odprawiane są msze święte.
Przede wszystkim myślimy o współbraciach, którzy tworzyli historię Jasnej Góry.
Ojciec Sebastian Matecki.
Od początku oczywiście są tutaj prochy w urnach, ale są też konkretne groby z ciałami naszych współbraci. To jest jakaś świadomość, rodzina moja najbliższa. bo w nią zostałem włączony przez profesję i ci poprzednicy, którzy tu pracowali, tutaj oddali, można powiedzieć, poświęcili swoje życie dla pracy, dla posługi wiernym na tym świętym miejscu w sanktuarium. Oni spoczywają, zasługują na to, żeby modlić się za nich. Mamy nadzieję, że są w miłosiernych rękach Pana Boga, że są w niebie, ale zawsze modlitwa jest konieczna. Dziś ten wspaniały dzień, gdy modlitwę bardzo mocno ożywiamy, ale i cały listopad jest poświęcony pamięci, szczególnej pamięci zmarłych. Zresztą w naszej tradycji pięknej, zakonnej modlimy się codziennie za zmarłych współbraci, krewnych, dobrodziejów, konfratrów. Jest to cały czas żywa pamięć o tych, o których musimy pamiętać, którzy torowali nam drogę, a którzy być może jeszcze potrzebują wsparcia.
Jasna Góra jest ogromną nekropolią, świadczą o tym liczne pochówki, a więc ci, którzy zostali pochowani pod posadzką zarówno kaplicy Matki Bożej, w środkowej nawie jest otwarta krypta, gdzie spoczywają Paulini, ale też i boczne nawy kaplicy, tej drugiej części kaplicy też kryją pochówki zmarłych fundatorów, dobrodziejów Jasnej Góry. Kiedy znajdujemy się w bazylice, musimy sobie to uświadomić, że właściwie pod całą powierzchnią posadzki znajdują się liczne krypty. W nich pochowanych jest ponad 90 osób, kim byli historycy sztuki tutaj i historycy dociekają, badają źródła, kim byli nieraz sprowadzani z daleka, zmarli, którzy tu właśnie chcieli być w tym świętym miejscu pochowani. Ale też obok bazyliki, dzisiejsze krużganki, wieczernik, to też miejsce pochówku, gdzie chowano zmarłych pielgrzymów. Po wybudowaniu krużganków te prochy, te kości zostały przewiezione i pochowane na cmentarzu świętego Rocha.
Ta krypta kamienna z tymi trumnami, dłubankami jest najstarszą na Jasnej Górze kryptą pochówkową.
Ojciec Jan Golonka.
To ciekawe, bo najstarsza na Jasnej Górze, bowiem znamy, że w XI, XII wieku były w Kruszwicy takie dłubanki, są te trumny. Jest u ojców dominikanów w Lublinie taka jedna trumna dłubanka, gdzie jest pochowany jakiś biskup. Wiemy przede wszystkim, że na Wawelu właśnie Kazimierz Jagiellończyk jest pochowany w takiej trumnie dłubance. Więc mamy tutaj na Jasnej Górze to chyba trzecie miejsce, gdzie byłyby te trumny dłubanki. I to nie jedna, jak w tamtych innych miejscach, ale tutaj mamy cztery i to jest tym bardziej dla nas wielkie wyzwanie do przebadania, do poszukiwania i nie wiadomo, w której stronie Europy można znaleźć miejsce, bo dopowie nam te analizy, badania DNA, czy przede wszystkim dendrolog, czy antropolog, czy tutaj te badania zapraw, to tutaj nam łącznie zawężą czas, nawet i miejsce, skąd nawet takie drewno było ścięte, pochodzi.
Próbek jest bardzo dużo, najciekawsze są materiały związane z tkaninami, z ubiorami zmarłych.
Iwona Młotkowska-Przepiórkowska, archeolog.
Które na pewno dadzą wiele, wiele informacji na temat stroju danej epoki. Trudno powiedzieć jeszcze teraz o datowaniu tych trumien, jeszcze za wcześnie. Myślę, że za jakiś czas będziemy mogli sprecyzować nasze obserwacje i nazwać je właściwie.
Na pewno wiemy, że były to osoby świeckie.
Były to osoby świeckie, ułożone głowami na zachód, w trumnach dłubankach, ubrane w bogate stroje. Nie miały w trumnach żadnej biżuterii ani innych materiałów ruchomych. Pobraliśmy materiały na DNA, może ustalimy wzajemne pokrewieństwo. Same stroje świadczą, że byli to ludzie raczej zamożni, prawdopodobnie jacyś darczyńcy czy dobrodzieje Jasnej Góry. Natomiast więcej dopiero będziemy mogli powiedzieć po pełnym opracowaniu wyników badań.
Mówimy o trumnach dłubankach. Jaką one mają wartość, odkrycie właśnie tego rodzaju pochówku?
Tak, one wyglądały bardzo archaicznie w pierwszym momencie. i myśleliśmy, że mamy do czynienia z obiektami dużo, dużo starszymi. Natomiast stroje, które byli ubrani, zmarli, troszeczkę nam chronologię zmieniają. Natomiast w trumnach było dużo takich materiałów, które świadczyły o jej jakby, o ich archaiczności.
W trakcie dostawania się szczególnie do krypty, która została odkryta.
Marek Soczyk, Jasnogórska Fundacja Propatria.
Do trumien tak zwanych dłubanek. Jedyną w zasadzie przeszkodą poważniejszą było stwierdzenie stanu zachowania tych trumien, na ile będzie możliwe ich wydobycie w celu pobrania wszelkiego rodzaju próbek do badań. W momencie wysuwania pierwszej strumień, która zachowała się w miarę jednak w dobrym stanie, w całości i nie było większych problemów z jej wydobyciem, okazało się, że obok, jak i pod tą trumną znalazły się jeszcze trzy kolejne, również dłubanki, które były jakby poniżej, już niestety w stanie bardziej uszkodzonym, zawilgocone w częściach głównych. Były momenty, kiedy całe kawałki zaczęły się dzielić na drobniejsze, stąd zapadła decyzja, żeby pozostawić je i zbadać na miejscu w krypcie.
Odpoczynek racz im dać Pan,
a światłość wiekuista niechaj im świeci za wszystkich zmarłych dobrodziejów tego miejsca, za wszystkich, którzy poprzez ponad 600 lat tutaj pielgrzymowali, tutaj zostawiali ślady swojej wdzięczności względem Boga, którzy tworzyli to miejsce jako pomnik kultury narodowej, pomnik architektury, pomnik sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej, a także muzycznej. Za wszystkich, którzy swoim działaniem starali się to miejsce naznaczyć szczególnym charakterem wielkości i wzniosłości przywołującej do Boga. Prosimy, abyś dał im wieczny odpoczynek w Twoim Królestwie, abyś był sam nagrodą za to, co w dziedzictwie wszyscy, którzy przyczynili się do wspaniałości tego miejsca poprzez wieki, zostawili naszemu i przyszłym pokoleniom. Ciebie prosimy.
Patrząc na te nisze wypełnione szczątkami naszych współbraci, patrząc na urny, na te dzbany gliniane, w których sypane są prochy naszych zmarłych, też pamiętamy o tym, że co po człowieku zostaje, to się wydaje właśnie ta garstka prochu, ale z tego prochu my mamy powstać i powstaniemy do życia wiecznego. I ważne, żeby właśnie spojrzeć na te znaki, które staje się dla nas szczególną katechezą.
Wysłuchaliśmy audycję autorstwa Izabeli Tyras, przygotowaną przez Radio Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.